Szanowni Państwo, dziś od, no nie chcę powiedzieć bladego świtu, chociaż od bladego świtu jest w naszym studio gość. Mamy zaszczyt gościć ojca Grzegorza Filipiuka, kapucyna prowincji warszawskiej. No, funkcji już teraz nie będę przypominał wszystkich, jakkolwiek jest ojciec odpowiedzialny również za kontakty z prasą, bo pełni ojciec taką rolę, pełni rzecznika prasowego.
Tak, od niedawna.
Od niedawna. Jak się ta rola podoba?
No tutaj trudno mówić o upodobaniu, ale trzeba ją spełnić.
A,
no, takie są wymogi.
Tego się obawiałem, bo myślałem, że generalnie na rzecznika prasowego zawsze, ja uważam, że po prostu powinno się delegować kogoś, kto po prostu kocha tę robotę, bo to później, a jak mówi, nie no, wskazali, bo kazali. No to,
uczę się.
Dobrze. Dobrze, ojciec Grzegorz, drodzy Państwo, dzisiaj jest naszym gościem przede wszystkim dlatego, że, czy też pretekstem do tego, powodem do tej naszej wizyty i rozmów, jest postać błogosławionego Honorata Koźmińskiego, urodzonego w Białej Podlaskiej. Może przypomnijmy może postać na początek, bo myślę, że część naszych słuchaczy po prostu, nie to, że spotyka się po raz pierwszy, bo Bialczanie, również słuchacze naszego radia słyszeli o błogosławionym. Natomiast być może nie słyszeli, co do tej pory ojciec o nim opowiadał.
Tak, w sumie w czasie naszych dzisiejszych audycji, wejść na antenę, doszliśmy do takiego momentu, gdzie ojciec Honorat, jako młody chłopak, jeszcze nie był wtedy ojcem Honoratem, a Wacławem Koźmińskim, podjął powołanie, wezwanie do pójścia za Panem Jezusem poprzez wybranie drogi zakonnej, czyli wstąpił do zakonu. Natomiast do tej pory żył jako chłopak, który przeżywał różne trudności, różne bunty przeciwko Bogu. Mówiliśmy też o jego nawróceniu w Cytadeli Warszawskiej, gdzie był zamknięty przez władze rosyjskie, właściwie oskarżony o spisek, ale zanim o tym jeszcze do tego wrócimy przez chwilę, to chciałbym jeszcze raz wrócić do tego tematu początków, kiedy Honorat, który pochodził z rodziny, dobrej rodziny, tak, normalnej, byśmy dzisiaj powiedzieli, rodziny, gdzie jest ojciec, matka, gdzie jest rodzeństwo, ludzie z naszego punktu widzenia normalni też, bo
gdzie się kocha dzieci, tak. Chociaż jest podział ról, że każdy z rodziców ma swoją funkcję do wykonania, ale dzieci się kocha. To jest coś, co dziś jest kompletnie, wydaje się być abstrakcją. Znaczy, generalnie chce nam się wmówić, że przede wszystkim decydują czynności, a nie miłość, nie uczucie.
No tak, był kochany, z pewnością. Mhm. Tak. I ta miłość także wyraziła się później, i to odczytanie miłości właśnie przez Pana Boga, tak, że zrozumiał, że Pan mu też go bardzo mocno kocha. Może nie też, powinniśmy powiedzieć przede wszystkim. Natomiast to właśnie to wzrastanie w tej atmosferze, dobrej atmosferze rodziny, miłości, rodzina katolicka, rodzina z tradycjami. Tutaj przypomnę, mówiliśmy dzisiaj o tym, że tutaj się w jego rodzinie ścierają dwie tradycje, zachodnia, saksońska i tradycja wschodnia, unicka, dlatego że dziadek Honorata był kapłanem unickim, natomiast rodzina matki Aleksandry pochodziła właśnie z terenów niemieckich, migrowała tutaj do Polski i matka urodziła się w Międzyrzecu Podlaskim, a więc już tutaj w Polsce i przyjęli te wszystkie zasady życia, jakie są w Polsce. Także jednak ta tradycja została i te dwie kultury, można powiedzieć, spotykają się w tej rodzinie. Wiele, wiele dzieci, to znaczy z pierwszego małżeństwa, bo tutaj mówimy o sytuacji, gdzie Stefan jest o wiele starszy od swojej żony, Stefan, czyli ojciec Honorata. Wcześniej z pierwszego małżeństwa miał prawdopodobnie czworo, bo wiemy na pewno o dwóch synach i córce, ale gdzieś jest też w niektórych źródłach mowa o tym, że ich było czworo. Tutaj jeszcze kwestia do sprawdzenia. Dwóch synów ginie w powstaniu listopadowym i wtedy właśnie tuż przed powstaniem rodzi się Honorat, mając już tych przyrodnich braci dorosłych. Młoda Aleksandra dopiero po kilku latach najpierw rodzi Aleksandra, to jest starszy brat Honorata, potem Florentyna, Wacława, Jana, Stefana, tak? Miał cztery imiona na chrzcie, otrzymał właśnie Honorat Koźmiński. Honorat to imię oczywiście zakonne. Mieszkają w Białej, rodzi się w Białej. Ojciec jest znany, bo jest budowniczym obwodu bialskiego, więc pełni bardzo ważną funkcję i jest ceniony przez wszystkich. projektuje sporo domów, które niektóre z nich do dzisiaj są w Białej, zachowały się. Po jakimś czasie tych początków, tych, gdzie oni mieszkają w Białej, przenoszą się do Włocławka. Honorat idzie do szkoły, do gimnazjum. Oczywiście pierwsza szkoła to była w Białej, ta powszechna, podstawowa, mówilibyśmy dzisiaj, początki nauki, a potem kontynuuje naukę w gimnazjum. I tam traci wiarę, można powiedzieć, już nie pod okiem rodziców, dlatego że mieszka w Płocku, rodzice we Włocławku i tam ulega wpływom. To jest początek jego takiego odejścia od Boga. Ulega wpływom kolegów.
Ale to jest jeszcze, spotkaliśmy, że to bardzo młody chłopak. Bo to było
tak, właśnie, tak, oczywiście.
To jest kilkanaście lat. To
nie kilkanaście jest nawet... lat. On kończąc gimnazjum w 1844 roku ma 15 lat.
Tak,
czyli wtedy no, troszeczkę inny układ był nauki. Idzie na studia do Szkoły Sztuk Pięknych, ale właśnie już tam się zaczyna ten kryzys, ten bunt. On jest taki wzmocniony. To jest moja taka troszeczkę hipoteza, że śmierć ojca musiała wpłynąć na tego młodego chłopaka. Tym bardziej, że ojciec był dla niego jakimś wzorem, był nauczycielem, był architektem. On się kształci potem dalej w Szkole Sztuk Pięknych jako kandydat właśnie na architekta. I ta śmierć też z pewnością miała duży wpływ na jego życie. Być może, że też spotęgowała ten bunt przeciwko Bogu. I jak już jest w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie jako student, to już wtedy chodzi do kościołów, ale tylko po to, żeby bluźnić, żeby się kłócić z Panem Bogiem. No i ta zła passa, można powiedzieć, niewiary, tego odejścia, tego ateizmu, jak sam pisał później, po jakimś czasie tak oceniając siebie, że był ateistą wręcz, zostaje przerwana przez paradoksalną sytuację, bo przez nie jakieś nawrócenie, poprzez kazanie czyjeś, czy jakieś doświadczenie nauk matki, napominanie, prawda, tylko przez niesłuszne oskarżenie i zamknięcie w Cytadeli Warszawskiej, w areszcie śledczym.
Czyli on w zasadzie został fałszywie podejrzany.
Tak, nie udowodniono mu żadnej winy.
Dzisiaj nie miał żadnych związków z żadną organizacją spiskową, zresztą akurat w 1946 roku na terenie Warszawy raczej trudno, bo co prawda to jest okres wiosny ludów i zdaje się, że to aresztowanie miało bardziej charakter prewencyjny, związany z, ogólnie z sytuacją w Europie w tamtym czasie.
No, w tym czasie przygotowywano tutaj właśnie,
tak,
w
ale generalnie, prawda? Tak, ale jeśli chodzi o Warszawę, tutaj nie było bardzo jakichś takich silnych organizacji, które na terenie Królestwa Polskiego, wówczas już Królestwa
To prawda. I właściwie źródła o tym milczą. Do dzisiaj nie wiemy, jaki był główny motyw aresztowania Wacława. My po prostu domyślamy się, że coś musiało być wśród studentów, jakieś niepokoje, jakieś zamieszki, jakieś może spotkania, jakieś koło, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nie mamy żadnych tutaj w biografii ani w dokumentach żadnych śladów na ten temat, żebyśmy mogli powiedzieć konkretnie, dlaczego Wacław został zamknięty. Jako młody chłopak, czyli mamy człowieka, który ma w tamtym czasie 45 rok, bardzo młody człowiek, 46, tak, 15, 16, 17 lat, to możemy sobie wyobrazić, co przeżywa taki chłopak, który siedzi w więzieniu i on siedział 11 miesięcy w tym więzieniu. Czyli no, prawie rok.
I to nie jest takie więzienie, drodzy państwo, nawet z takiego czasu, jak sobie teraz wyobrażamy, czy to przepełniona cela nawet takich, ten, to jest po prostu więzienie carskie, wiek XIX, czyli po prostu ciemna cela, zimna, kawałek siennika. Tam się nikt nikim nie przejmuje. To nie są czasy humanitaryzmu, jeśli chodzi o zakłady penitencjarne.
Tak, aczkolwiek tutaj jedna rzecz, która będzie później ciekawa, kiedy Honorat już będzie w zakonie i będzie kapelanem tej samej Cytadeli. To jest niesamowity przypadek, bo najpierw był więźniem jako chłopak, a później, będąc już dorosłym zakonnikiem, był wzywany do dysponowania więźniów, skazańców na śmierć. I tutaj trzeba jedno podkreślić, że w tamtym czasie Rosjanie, to są oczywiście późniejsze lata powstania styczniowego, zawsze dbali o to, żeby więzień miał kapłana. Nikt nie odchodził w tamtym czasie bez kapłana.
No to były takie zasady.
To były zasady. Tak?
Zasady nie tylko rosyjskie, ale w ogóle pamiętajmy, że nawet w okresie rewolucji francuskiej i to nawet w czasie tego terroru jakobinów pozwalano kapłanom, więc szanowano również skazańca.
W każdym razie on w tym więzieniu siedzi i buntuje się dalej. Tak? To nic nie dało, jest koniec, samotność, cierpienie, wszystko, ta linia taka pewnych zajęć jego, nawet można powiedzieć pewnych sukcesów jest przecięta. umiera ojciec, stracił wolność, stracił zdrowie w tym więzieniu, nadzieję, krzyczy do Boga, to ty się jest taki, kłóci się z nim, nie chce się nawracać, dalej jest buntowany. No i nagle w pewnym momencie, to też data znamienna jest, 15 sierpnia 1846 roku, on doznaje nawrócenia. Coś się stało, coś się przemieniło w jego życiu. Tak? My znamy ten fakt tylko z jego relacji zapisanej w notatniku duchowym, gdzie mówi o tym, że przyszedł do niego Jezus do celi więziennej i łagodnie go do wiary przyprowadził, że odtąd odezwałem się od tej pory, zacząłem się modlić, odezwałem się do Boga słowami, których dawno nie powtarzałem. To były słowa modlitwy Ojcze Nasz. Ciekawa rzecz. Nie wiemy, czy to było objawienie Pana Jezusa, takie bezpośrednie, dosłowne, czy to było jakieś przeżycie mistyczne, takie duchowe, na przestrzeni serca, na płaszczyźnie serca. W każdym razie człowiek nagle w jeden dzień, można powiedzieć, się zmienia. Potem jeszcze siedzi kilka miesięcy, bo dopiero wychodzi w marcu 1947 roku z Cytadeli, uwolniony, bo nie udowodniono mu nic, ale to wychodzi już inny Wacław, inny człowiek wierzący, który idzie od razu do spowiedzi, wraca do Włocławka, gdzie rodzice mieszkali, idzie do kościoła franciszkanów, reformatów, tam się spowiada, później powtarza spowiedź jubileuszową u kapucynów, których zapoznaje w Warszawie i tak się rodzi powoli jego tutaj powołanie, z którym powiązane jest jedno pragnienie. Odpowiedzieć Panu Bogu na to wszystko, co go spotkało, na tą ogromną, niezasłużoną łaskę, ponieważ mówił, nie chciałem się sam nawrócić. Pan Bóg przyszedł do mnie, do celi więziennej i do wiary mnie przyprowadził. I on za to chce podziękować, ale chce wynagrodzić Bogu, czyli chce odpokutować te wszystkie swoje grzechy. To jest niesamowita rzecz, że tutaj możemy dotknąć pewnego problemu przy tej okazji. Takiej troszkę beztroski nas po prostu, ludzi, którzy wielu z nas może ma problemy z spowiadaniem się, z wyznawaniem grzechu, z przyznaniem do winy. Wiemy, że to są różne trudne sytuacje. Natomiast właśnie honorat pokazuje nam, jak to jest niesamowicie ważne, jak właściwie to nawrócenie właściwie się od tego zaczyna, tak? Przyznania się do czegoś, co było grzechem, co było zobaczeniem najpierw tego grzechu. I Pan mógł w tym wszystkim nie przekreślił honorata jako młodego chłopaka, tylko mu pomógł. Tak? Pokazał mu, to jest droga, to jest wyjście, teraz buduj na tym. Tutaj trzeba dodać jedną rzecz, którą dzisiaj też powtarzaliśmy wiele razy, że fundamentem była bardzo mocnym i wsparciem rodzina. I matka tutaj, która jeszcze żyła w tym momencie, tak, ojciec nie żył, ale matka się modliła za niego. Czyli jak ważne jest to wsparcie duchowe, jak ważny jest fundament położony właśnie w dzieciach, że one mają do czego wracać, że one się nie uczą wiary od początku, one wracają do tej wiary, nawet jeśli pobłądzą, tak jak ten syn marnotrawny wspomniany w Ewangelii. A więc uznanie swojego grzechu, wyznanie swojego grzechu, nazwanie grzechu po imieniu. Wiem, że dzisiaj w tym zamęcie, takim bałaganie, gdzie trudno rozróżnić, co jest dobre, a co złe, gdzie to pomieszanie wartości, pragnień ludzkich, tych pokus jest coraz więcej, bo atakowani jesteśmy szczególnie przez oczy, tak, żeby posiadać, żeby mieć, albo musieć coś zrobić. Świat nam narzuca się i mówi, musisz to zrobić, żeby w tym wszystkim się nie pogubić. I honorat jest takim człowiekiem, który przeszedł drogę, tak, przeszedł drogę nawrócenia od niewiary do prawdziwej wiary, od takiej beznadziei do nadziei, która go właściwie już nigdy nie opuści. To będzie jego takim fundamentem, takim sposobem na życie, kiedy będzie doświadczał później różnych trudności, przeszkód, że on tak naprawdę nigdy tej wiary już nie straci. Będzie bazował na tym właśnie nawróceniu. Przypominał je sobie.
I dochodzimy do momentu, w którym on wstępuje do klasztoru kapucynów. I teraz, no, ponieważ jeszcze chcemy poszukać w jego życiu tych wzorów, które byłyby aktualne dla współczesności, to prosiłbym o takie bardzo już skrótowe potraktowanie, bo błogosławiony jest znany przede wszystkim z tego, że założył niezliczoną niemalże, chociaż policzono oczywiście, ilość zakonów bezhabitowych, tak zwanych skrytek. To jest okres już po kasacji większości zakonów, kiedy w ramach represji po powstaniu styczniowym okazuje się ukaz carski kasujący praktycznie wszystkie zakony w Polsce, przynajmniej na terenie tak zwanego kraju nadwiślańskiego. Natomiast tutaj błogosławiony honorat przyjął sobie właśnie za cel tworzenie tych zgromadzeń w całkiem nowej formie. Ale ja chciałbym jeszcze zapytać o imię, honorat. Bo zwykle imiona, które przybieracie, wstępując i przyjmując święcenia, nie są przypadkowe. Czy tutaj też możemy mówić o nieprzypadkowości tego imienia zamiast Wacław Honorat?
Myślę, że tak, chociaż imiona są w tamtym czasie były nadawane. No, przełożeni decydowali o tym, jakie kto ma imię. Najczęściej bywało tak, że przy okazji, jeżeli ktoś wstępował do zakonu, było to w różnym czasie przyjmowano. Gdzieś przy okazji obłóczyn, początku nowicjatu było jakieś wspomnienie jakiegoś świętego. No i akurat tutaj było związane z tym imieniem Honorat. Natomiast honor, wiadomo, chwała, tutaj chodzi o oddawanie chwały Bogu i myślę, że to, co Honorat ciągle też podkreślał, to się jakby sprawdziło. To imię nie było przypadkowe z pewnością, ponieważ on mówił, że właśnie chwała Boża, cały czas oddawać chwałę Panu Bogu, za wszystko dziękować, wszystko odnosić do siebie, wszystkie uwagi Pana Boga i przekładać to na nie tylko jego uwielbienie, jego modlitwę do niego, ale właśnie oddawać mu chwałę. I myślę, że to jest też jakoś z tym związane. Tak można z perspektywy naszej popatrzeć.
Chociaż... Mówi się o nim, że był znakomitym kaznodzieją i zasunął w ogóle w Warszawie przez te kilka lat, kiedy tam pracował. Między innymi ze skazań, w których... I powiem tak, dziś tak troszeczkę nam brakuje, nie wiem, czy ojciec się ze mną zgodzi, ale mnie czasami brakuje takich bardzo wyrazistych kazań. Te kazania, z którymi mamy do czynienia w naszych świątyniach, bardzo często są takie, które, tak jak mam wrażenie, że księża boją się kogoś obrazić bądź też urazić. W czasach, kiedy my jesteśmy pogubieni, kiedy nam brakuje jasnych przekazów, co jest dobre, co jest złe, kiedy my sami po prostu się gubimy w nawale tych wszystkich informacji, nawale przekazu takiego, że słuchaj, spróbuj tego, spróbuj tamtego, to dozwolone, to tamto, to wanto, kiedy jesteśmy właściwie obstrzeliwani tym wszystkim, brakuje nam tych przewodników. Ja powiem szczerze, przechodzę do kościoła, nawet jeśli ma na mnie ksiądz nakrzyczeć przez te 10-15 minut, gdzieś odnosząc się, poszukując tej prawdy w Piśmie Świętym, kiedy mi ma powiedzieć, ja chcę i ja myślę, że nie jestem w tym kompletnie odosobniony, żeby mi ktoś powiedział, co jest dobre, co jest złe, co jest białe, co jest czarne, a nawet jeśli jest coś, ja nie wierzę w tak zwane, że wszystko jest szarością, że można, wszystko jest kolorowe, ale żeby ktoś po prostu stanął z daleka i powiedział, słuchaj, na obrazie twojego życia widać to i to. Ty tego nie widzisz, bo widzisz całe mnóstwo szczegółów, ale ja widzę, ja stoję z daleka i widzę lepiej. Właśnie mi takich brakuje. Podobno Honorat był takim kaznodzieją.
Był bardzo konkretnym kaznodzieją i zachowało się bardzo dużo kazań jego. Tutaj jest jeden taki problem, że te kazania jeszcze nie zostały opracowane i wydane, dlatego że spuścizna ojca Honorata jest ogromna. Tak myśmy dotknęli tutaj, właściwie wydając pewne rzeczy do tej pory, przez wiele lat, listy, notatnik duchowy, pewne jego zapiski, myśli, ale kazania są jeszcze tutaj do opracowania. Jest to bardzo duże wyzwanie. Z pewnością jest to potrzeba dzisiejszego świata. Nazywać rzeczy po imieniu. Honorat to umiał robić z pewnością i z jego kazań to wynika. Wręcz jak się czyta, to czasami ten język, chociaż trudny dzisiaj dla nas do odczytania, trzeba się przebić przez tą formę, to jednak czasami nawet może nas zgorszyć albo zrazić, bo tutaj odczucia, jeśli chodzi o kazania i ludzi w kościele, to wiadomo, że są bardzo indywidualne. Jedni chcą, tak jak pan powiedział, że wolałby, żeby ktoś nakrzyczał, konkretnie powiedział.
Nie, powiedział konkretnie.
Inny powie ktoś,
znaczy, ja nie lubię takiej...
że dla niego to będzie za ostre, prawda?
Kiedyś w którymś części takiej komedii Las Vegas było, że taka ryżowa papka. Nie lubię takich kazań. Nie lubię ryżowej papki.
Na
to
pewno...
musi być konkretny smak. Bo życie ma konkretny smak i ja mam konkretne wyzwania.
Tak, i ma dotykać to problemów, tak? Nie chodzi o jakieś mówienie ponad głowami.
Tak, dokładnie.
I właśnie to znany jest Honorat, chociażby z tego powodu, że on nie tylko mówił kazania w kościele, tak, ale też zajmował się rzecznym zakonem, wygłaszał katechezy, miał doświadczenie i na pewno musieli go przełożeni zauważyć, że jest nie tylko wykształconym człowiekiem, ale też ma łatwość mówienia, chociaż podobno z charakteru, tutaj to taka ciekawostka mała, że był dosyć powolnym człowiekiem. Ale mówił bardzo konkretnie. Jak się czyta też jego listy i kazania, to widać, że naprawdę nie oszczędzał jakby słuchacza i mówił, nazywał rzeczy rzeczywiście po imieniu. I o tym świadczą też ludzie, którzy przychodzili, którzy chętnie słuchali jego kazań. Zresztą tutaj trzeba dodać, że nie był on jedynym dobrym kaznodzieją w tamtym czasie w Warszawie, w naszym klasztorze i do naszego klasztoru właśnie w Warszawie przychodziło bardzo dużo ludzi, szczególnie inteligencja, potem różne stany, to co potem wyjdzie w zakładaniu zgromadzeń. Ojciec Konrad już w Warszawie, jeszcze nie zakładając zgromadzeń, widział pewne potrzeby i pewne sytuacje, które no, wymagają podtrzymania, naprawy, a w sytuacji kasat i potem zagrożenia, właściwie ataku na religię, na kulturę polską, to wsparcia i nawet wręcz nazywania rzeczy tak po imieniu, żeby ludzie żeby nie odeszli, nie zwątpili, nie przestali walczyć. I tutaj dotkniemy też problemu wyjeżdżania chociażby za granicę, prawda? Żeby nie uciekli z Polski, tylko zostali tutaj i swoim wysiłkiem, swoją postawą, swoją walką także nie tylko bronili, ale dalej w tych trudnych czasach budowali ojczyznę i Kościół.
Ale bliżej mu było w tym, bo to zaintrygował mnie trochę ojciec w tym momencie, bliżej mu było do postawy pozytywisty, czyli takiego człowieka, który pracuje, buduje, czy też tego naszego wiecznego romantyzmu, który wzywa do czynu, do dzieła, do walki, chwyć, zrób, niezależnie jakim kosztem.
W ogóle w zakonie kapucynów były te dwie opcje. Tak? Jedni byli właśnie takimi romantykami, to wyszło potem przy okazji chociażby podejścia do powstania. Prawda? Czy mamy zryw zbrojny, czy mamy łapać za jakąś broń. No,
słynny konflikt między Wielopolskim, tak, który tak. jest dzisiaj no, właściwie odbrązawiany, to znaczy generalnie ściąga się z niego tą czarną koszulę zdrajcy, ale przez właściwie jeszcze do początku wieku XX uważany był za Aleksander Wielopolski za zdrajcę, za człowieka, który zdradził. A z drugiej strony dziś no, coraz racjonalnie podchodzimy do tej postawy, a z drugiej strony mamy tą postawę czerwonych, czyli tych szaleńców, którzy złapmy, chwyćmy, a potem się dzieje, co chce.
Tutaj ciekawostką będzie to, że ojciec Honorat później, jako kapelan Cytadeli, będzie takiego, jednego z tych braci, nie chcę nazywać go czerwonym, tak?
Ale... Nie, bo to było robowi obzów białych, czerwonych, to było...
Ale
nie mielmy tego z komunistami.
Ale chodzi właśnie o...
Z radykałami.
Chodzi o sytuację właśnie poparcia powstania i udziału w tym powstaniu, bo ojciec Agrypin Konarski, który był stracony na stokach Cytadeli, w zeszłym roku obchodziliśmy 150. rocznicę tego wydarzenia, był dysponowany na śmierć przez ojca Honorata i on właśnie był tym, który brał udział bezpośrednio w walkach, to znaczy jako kapelan, prawda, czyli był w oddziałach powstańczych. Natomiast ojciec Honorat raczej był tym typem pozytywisty. Nazywał rzeczy po imieniu, to prawda, mówił wszystko dosyć ostro, ale on, myślę, że jego cechą była ta długomyślność, tak, to znaczy ta cnota, która mówi, pracujmy dzisiaj, wychowujmy, budujmy, tak, żeby potem nikt tego budynku, tego gmachu nie rozwalił. Tutaj mu pomagało to, że on był architektem, tak, i on miał też ten sposób myślenia. W taki sposób, że trzeba to po kolei poukładać wszystko. On zaczynał oczywiście od swojego życia, ale także to się przekładało na jego duszpasterstwo, na jego działalność wobec zakonu, bo później był także komisarzem zakonu, był gwardianem, był odpowiedzialnym za innych braci. I widać było tą ogromną troskę, ale właśnie raczej ten typ pozytywisty, czyli tego zaczynania od podstaw budowania, od rodziny, od...
Ale to pewnie wynikało również chyba ze względów rodziny, bo myślę, że jeżeli mówimy o jego pochodzeniu inteligenckim i związkach z inteligencją, która wówczas była przede wszystkim, wywodziła się z bogatego mieszkaństwa i zubożałej szlachty, no to i Bank Ziemski, to mamy całą masę tych wszystkich zjawisk, które dzieją się w latach 50. XIX stulecia, no, które skłaniają do tego, że właśnie można było mieć nadzieję, że Polacy wreszcie zmądrzeli, że najpierw chcą zbudować swoją siłę, i siłą ekonomiczną zmusić do odzyskania wolności. Dobrze, ale mamy do czynienia, przychodzi kasata zakonu, no i teraz zaczyna się ten okres nadaktywności, tak bym to nazwał? Po co mu właściwie? Skąd ten pomysł, żeby zakładać kilkanaście czy kilkadziesiąt zgromadzeń?
Tutaj mamy do czynienia może nie tyle z pomysłem, tak? Bo my tak po ludzku to możemy ocenić. Niektórzy tak myśleli przez wiele lat. Ja sam nawet przyznam, że miałem taką pewną wizję tego, że ojciec Konrad sobie wziął kartkę, rozpisał sobie potrzeby wszystkie, zobaczył, obserwował. On był dobrym obserwatorem skądinąd.
Znaczy, tak? Ja myślę, że to no, tak nie wyobrażam sobie. Po prostu ja myślę, że jednak mimo wszystko ten człowiek działał na zasadzie zauważenia potrzeby i reakcji. Nie wiem, ja chyba nie widząc taką masę tych zgromadzeń, nie podejrzewam go jednak o planowość. Tego się nie da zaplanować, tego się nie da pomyśleć. Dobra, łup, to teraz przez kilkanaście lat będę niczym się innym zajmował, tylko tak tu pojadę, coś założę, tam założę. Może to było jednak bardziej reaktywne.
Nie, to się zaczęło właściwie od całkiem innej sytuacji, jeżeli chodzi o jego działanie założycielsko, bo on towarzyszył pierwszym siostrom, właśnie Felicjankom. Dzisiaj mamy wspomnienie błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, założycielki sióstr Felicjanek. To było w Warszawie. I no tutaj nie było żadnej zasługi, żadnego planu ojca Honorata, że ona razem ze swoją siostrą przychodziła z małymi dziećmi do kościoła kapucynów, modliła się przed ołtarzem świętego Feliksa, stąd nazwane zostały później Felicjankami. I on im towarzyszył, on przyjął ślub tych sióstr pierwszych i z tego się zaczęło rodzić to zgromadzenie na bazie trzeciego zakonu franciszkańskiego, za który Honorat zresztą odpowiadał. Też miał taki glejt generała zakonu, żeby zakładać i organizować trzeci zakon. No i to się wszystko zaczęło tak stopniowo rodzić. On przez 30 lat później zmagał się z ich konstytucjami. Właściwie całą siłę włożył w to jedno zgromadzenie. Także to było pierwsze. Tak? I to było zgromadzenie habitowe. Oczywiście 64 rok, kasata klasztoru w Warszawie, kasata Felicjanek, także tutaj ciekawe losy, ale już nie mamy czasu o tym, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest odrębna historia, z tego później się rodzą dzisiaj mniszki klaryski kapucynki z tej gałęzi klauzurowej sióstr Felicjanek. Natomiast ojciec Honorat jedzie do Zakroczymia i pierwsze zgromadzenie bezhabitowe, czyli ukryte, powstaje dopiero w 1874 roku, czyli 10 lat po przyjściu do Zakroczymia. On tam musiał zwalczyć właściwie coś, do czego nie był przyzwyczajony, bo nagle z tego dynamizmu całego warszawskiego, a tutaj trzeba dodać 34 braci w klasztorze, którzy naprawdę działali na wszystkich polach. Jeden z nich zostaje ojciec Beniamin Szymański, został biskupem tutaj podlaskim, w Janowie Podlaskim, będąc dalej prowincjałem przełożonym braci. I w tym momencie, kiedy Honorat zostaje wrzucony do Zakroczymia, tych 30 braci...
To też sobie, drodzy Państwo, wyobraźmy, to jest w tamtym momencie bardzo głęboka prowincja.
Malutkie miasteczko, w większości mieszkańcy żydowscy. Sytuacja...
Dwie ulice wybrukowane i reszta to są...
Klasztory, tak, jak to nazywano, tak. Mówiono, że tam zsyłano na pokutę. I teraz 30 młodych w większości, tak? Nie wszyscy byli tacy młodzi, ale Honorat był bardzo młody wtedy. Przychodzi do Zakroczymia i co oni mają tam robić? Rzeczywiście na początku są rozsyłani, biskupi mówią, niech księża dadzą im pracę, tym zakonnikom niech ich zapraszają do pomocy na różne parafie, ale ile można tak robić, prawda? I w pewnym momencie to zaczęły być zgrzyty, problemy, no i co dalej robić? Potem zaczęły być donosy też, różne kontrole, 7 różnych takich kontroli przez Rosję, tutaj Rosjan, zrobionych w klasztorze. Szukano oczywiście jakichś dowodów w spisku, jakiejś działalności przeciwnej caratowi. I coraz bardziej ten klasztor jest zamykany. Tych 30 braci, niektórzy oczywiście umierają, niektórzy wyjeżdżają skuszeni propozycjami za granicę królestwa do Galicji, jadą tam, dostają pensję, niektórzy przez Galicję jadą dalej do Ameryki, także gdzieś tam drogi ich się rozchodzą. Natomiast ci bracia, tak jak chodzi z Honorat, powiedział taką jedną ważną rzecz, która później chciał przełożyć także na młodych ludzi, na te osoby, które przychodziły do niego do spowiedzi, do konfesjonału. Mówił, tu nas Pan Bóg postawił i tutaj pracować będziemy. Tutaj nas chce mieć, w tym miejscu. Tak? I on mówi tak, tutaj trzeba działać, w takich warunkach, jakie mamy. I te warunki były trudne, bo wszystko było pozamykane, nie można było nigdzie się poruszać. Praktycznie on siedział w klasztorze. Kazał sobie zrobić konfesjonał. I od tego się wszystko zaczęło. Zamykany konfesjonał, taką szafę, w której on się zamykał. Też zamykał często penitentów, tam nie było nic słychać. Nikt nie mógł zobaczyć nic, co się dzieje w środku. I Honorat zaczął spowiadać. No i zaczyna być tak. Pierwsza osoba przychodzi, nauczycielka z pobliskiego Nowego Dworu. I ona zaczyna coś przejawiać, jakieś pragnienie życia, poświęcenia ludziom. No nie można było powiedzieć od razu, że to jest życie zakonne, tak? Bo też nie można było zakładać zakonów. Honorat takiego planu nie miał. Tak? Felicjanki to odrębny jakby tutaj rozdział. Natomiast tutaj zaczyna się coś nowego całkiem tworzyć. Oczywiście życie ukryte już gdzieś było znane, tak? We Francji na pewno. Natomiast w Polsce to był pewien ewenement. Tak? No trzeci zakon, ale nowe zgromadzenia. No i tak powoli przychodzą te osoby, one tworzy się jedno zgromadzenie, z tego przez, tak nazwijmy trochę obrazowo, przez pączkowanie jakby przechodzi do drugiego i tak się zaczyna utworzyć. Przy okazji one, te kobiety, bo to na początku były młode niewiasty, które same miały w sobie jakiś charyzma. Na przykład jedna przychodzi jako nauczycielka, no to gdzie ją posłać? To do pracy z dziećmi, tym bardziej, że już ma jakieś doświadczenie. Inna chce pracować wśród chorych. No to powstaje zgromadzenie franciszkanek od cierpiących, tak? Czyli zaczynają być wypełniane jakby pewne, nie chcę powiedzieć luki, ale jest to takie wzmocnienie na tamte czasy, gdzie ci młodzi ludzie idą do różnych środowisk i tak, głoszą Ewangelię, ale też organizują konkretne dzieła. Tak, powstają konkretne przytułki, szpitale, ochronki, gospody bezalkoholowe. No przecież wtedy rozpijano bardzo nas mocno. Żydzi mieli w swoich rękach, wiele było tych gospód, gdzie Polacy po prostu nadużywali alkoholu. A Honrat,
no, kochaliśmy mówi... gorzałkę, no to generalnie też nie mówmy, że nas tak bardzo rozpijano. No.
Nie mówmy w czasie przeszłym.
Dokładnie.
Tak, dzisiaj też jest ten problem.
Sami żeśmy do tego... nikt nas na siłę nie ciągnął.
No i okazało się, że są miejsca, są przestrzenie, gdzie trzeba iść i głosić Ewangelię, gdzie trzeba być, gdzie on jako zakonnik nie może pójść. Tak? Nie tylko dlatego, że jest w habicie, ale dlatego, że nie może być klasztor zamknięty i zabraniano mu apostołować. I to był rodzaj apostolstwa na tamte czasy. To było wyjście, można powiedzieć, eureka, odkrycie. Jest sposób. Tak? Właśnie Pan Bóg poprzez Honorata pokazał, że nie ma takiej sytuacji, w której on by sobie nie poradził. Dzisiaj mówiliśmy wiele razy, jeżeli drzwi się zamykają, to się otwiera okno, tak? Że jest to ujście, to łaska Boża cały czas przepływa i Pan Bóg chce działać przez ludzi. Tylko tutaj jedna rzecz była potrzebna Panu Bogu, czyli żeby Honorat był posłuszny, żeby posłuchał tego, żeby nie wycofał się, bo to jest bardzo prosta rzecz. Zamykają mnie w klasztorze, nic nie robię, tak? I mam święty spokój, a on, można powiedzieć, tutaj nie złożył broni, tak? W pewnym sensie, czyli zaczął robić to, co mógł. Czyli co? To, co kapłan może zrobić? Spowiadać.
Nie, no, ale to jest ważne to, co, o czym w tej chwili ojciec mówi w odniesieniu do błogosławionego, że jest fantastycznym przykładem tego, że dzisiaj bardzo wiele ludzi mówi, że się nie da, nie można.
Dokładnie.
On nie mógł, nie dał się. Mhm. Co nie znaczy, że nie ma potrzeb. Dziś ludzie mają całe mnóstwo, może potrzeb. Potrzeb niezdefiniowanych, nieopisanych. To, że czegoś nam brakuje, to nie chodzi nawet o dobra materialne, o zdrowie, bo dzisiaj być może są to czasy, znaczy na pewno żyjemy w całkiem innych czasach, co wcale nie znaczy, że potrzeby są dużo inne. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, pomocy, wsparcia, dobrego słowa, nie oczekuje
dobrych
cudu.
Kazań.
Tak, dobrych kazań. Nie, też jako jedno z wielu, ale mówimy o takiej sytuacji, kiedy potrzeba kogoś, kto po prostu po pierwsze widzi, po drugie potrafi znaleźć ludzi, którzy chcą. To wcale nie oznacza, że dziś nie ma ludzi, którzy nie chcą. Ja znam całe mnóstwo młodych ludzi i co mnie ręce czasami opowiadają, bo ja przyznam się, że niestety nie daję rady, więc nie mówię, też mogę postawić sobie ten sam zarzut, ale bardzo mi brakuje ludzi, którzy umożliwiliby tym młodym ujście tej energii w prawidłowym kierunku. My najczęściej powiemy, nasze pokolenie najczęściej powie, nie, ta młodzież jest do bani, ona niczego nie chce, ona niczego nie zrobi, niczego nie widzi, nie jest wrażliwa. Kłamiemy, oszukujemy sami siebie. Bo młodzież jest zawsze taka sama, zawsze chce coś zrobić, zawsze chciałaby coś zrobić dobrego. I dobrze, że się zdarza taki honorat, który mówi, dobrze, to ja cię wyszukam i słuchaj, tu brakuje. Tu byś się nadał, tam byś się nadał, tu cię potrzebują. Dzisiaj brakuje takich ludzi. Brakuje takich honoratów.
To samo chciałem powiedzieć właśnie. Znaczy, ja bym nie powiedział, że brakuje, w sensie w tamtym czasie też brakowało. Tak, to nie jest tak, bo my patrzymy, dzisiaj mówimy honorat, czy jakbyśmy się cofnęli do czasów Franciszka Świętego, powiedzieli, no, święty Franciszek z Asyżu, prawda? No, Pan Bóg daje takich świętych, takich ludzi, ale nam też daje takich ludzi. No mamy, my możemy powiedzieć, taki honorat jest takim podobnym na przykład do ojca Pio, który żył stosunkowo niedawno, troszkę później niż honorat, no nie byli rówieśnikami, ojciec honorat wcześniej się urodził. Ale czy matka Teresa z Kalkuty błogosławiona, czy święty Jan Paweł II, czy teraz błogosławiony...
Tak, tylko, że to oni jednak byli działającymi. Łóżko, natomiast prawda? to, co mnie w tej postaci zaczyna imponować, bo nie ukrywam, że słucham z zachwytem tego, o czym ojciec opowiada od samego rana i z jakim zapałem o nim, to brakuje mi właśnie takich ludzi, którzy potrafią zdefiniować potrzeby, pokazać, zobaczyć te dziury, które aż się proszą, żeby tam gdzieś coś posłać i potrafią znaleźć ludzi i skierować. Brakuje mi przewodników.
Mistrzów.
Takich, którzy powiedzą, zrób to, zrób tam. Ty jesteś, do tego się nadajesz, ty jesteś dobrym człowiekiem. Nie będzie mi tylko i mówił, prawił gładki gazet i mówi, nie, no fajnie jest, nie przejmuj się, jesteś dobrym człowiekiem, Bóg cię kocha, Pan Jezus cię poprowadzi. Jak wiele razy słyszymy takie fajne, okrągłe zdanka, z których nic tak na dobrą sprawę dla życia obdarowywanego tymi zdankami nie wynika. A co innego, kiedy się dostaje zaufanie od takiego człowieka, który mówi, słuchaj, ja ci ufam, że ty jesteś nauczycielką, dobrze, pójdziesz, dasz sobie radę w tej szkole.
No, dotykamy tutaj wielu spraw, dlatego że dzisiaj chociażby też problem jest autorytetu. Tak? My mamy,
no, my jestem autorytetem.
My mamy przykład ojca Honorata, który miał też swojego mistrza i to nie tylko był nim Jezus Chrystus, którego on nigdy nie opuścił od Cytadeli, można powiedzieć, już był tak zapalony, nie chcę nazywać go neofitą w jakimś sensie, ale to taki zapał człowieka gorliwego, ta gorliwość Honorata i wymaganie od siebie. I mówienie sobie, ja muszę to zrobić, nie ma sytuacji, że nie mogę. To jest moje zadanie, to jest mój obowiązek, to jest moje powołanie. Tak? Ale miał też wsparcie, miał ojca Prokopa Leszczyńskiego, miał braci, którzy byli z nim razem. To jest też wartość wspólnoty.
Czyli to środowisko.
To, co mówimy, tak, relacje ogromnie ważne, to, co mówimy o rodzinie dzisiaj. Tak? Dzisiaj ja wrócę, jeszcze chciałbym do tego tematu nawiązać, bo ojciec Honorat w pewnym momencie naprawdę dbał o to, prosił wręcz, zabiegał o to przez swoje działanie, nie tylko przez słowa, kazania, ale też przez właśnie swoje czyny, żeby młodzi ludzie, te młode kobiety nie wstępowały do zakonu gdzieś tam za granicą, tak? Nie uciekały z Polski, z Królestwa Polskiego, tak? Wtedy. Nie uciekały z miejsca, które jest trudne niewątpliwie, w którym będzie prześladowanie, w którym może będą doświadczały jakiegoś ogromnego krzyża, cierpienia, nawet może grozi im śmierć, tak? Ale nie uciekajcie, bo to jest niesamowite poczucie odpowiedzialności za to miejsce, w którym Pan Bóg nas stawia, za to przynależność do ojczyzny, do narodu, przynależność do wiary, do kościoła i odpowiedzialności za to, że mam o to cały czas walczyć. To jest coś, co też dzisiaj obserwujemy, prawda? Czyli ten pewien, oczywiście są różne argumenty i myślę, że dzisiaj ludzie, na pewno wielu by znalazło wytłumaczenie, powiedziało, dlaczego na przykład wyjeżdżają z Polski.
Dlaczego o, bardzo, chcą, łatwo, bardzo łatwo znaleźć takie, prawda, wytłumaczenie.
Natomiast czy nie potrzeba dzisiaj znowu takiego nawoływania, chociażby nie tylko w kazaniach, ale też w konkretach, prawda, żeby tutaj to jest apel nie tylko do honoratów współczesnych ludzi Kościoła Kaznodziejów, ale też przecież do naszych rządzących, do tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni.
Nie, no, honorat nie jest, sięgamy, nie jest tylko, prawda? To nie może być tak, że błogosławiony jest tylko wzorem dla księży, dla kapłanów, czy dla tych, przede wszystkim dla świeckich. Mam ojciec rację, że rzeczywiście bardzo łatwo sobie tu wytłumaczamy, bo dziś młody człowiek woli pojechać i, przepraszam za wrażenie, sprawdzić się na zmywaku w Londynie, niż podjąć próbę na przykład stworzenia własnego warsztatu pracy. To jest przerażające, bo nie ma wsparcia znów. Bo, i tu odwołujemy się do rodziców, bo ja nie chcę mówić, że to wina młodych, tylko rodziców, którzy mówią, nie, no dobra, wiesz co, jedź do tego Londynu. Nie pomożemy. No, może byśmy ci pomogli, ale tu będzie ci ciężko. Tu będzie ci tak. My nie wierzymy we własne dzieci. My uważamy, że tam gdzieś, jak będzie daleko, będzie mu lepiej. Nie. Porozmawiajmy z tymi dziećmi, bo ja z kolei mam na koncie wiele rozmów z młodymi ludźmi, którzy wracają z Warszawy. Tu. I oni mówią, tam nie wytrzymujemy. Tam nie ma nic. Tam jest pustka. Tam nawet jeśli jesteśmy w korporacji, korporacja nas wyciska, pozbawia właściwie ludzkich odruchów. My jesteśmy jak szczurki, które po prostu jesteśmy zapędzeni do labiryntu i dokładnie wysterowani, gdzie mamy ten labirynt pokonywać, nie wiedząc właściwie, gdzie jest początek, gdzie jest jego koniec. Biegamy po wyznaczonych ścieżkach. I oni wracają, bo tu się czują wolni. Ale teraz pytanie brzmi, tak, a teraz pytanie brzmi do nas rodziców. Co my robimy, żeby nasze dzieci tą wolność mogły tu realizować?
Kolejne pytanie będzie jakby uzupełniające, czego my tak naprawdę chcemy dla młodych pokoleń, dla dzieci, dla nas samych, prawda? Jaki jest nasz obraz, wizja szczęścia?
Bo naszej starości także.
To nie jest do końca tak, że my możemy powiedzieć, no dobrze, ale takie są warunki, tutaj właściwie nic nie zrobimy, tak dlatego wyjeżdżamy, prawda? Bo honorat jest przykładem tego, że warunków żadnych nie miał.
No właśnie, do
no
tego
nawiązuję. I to nie możemy usprawiedliwić, powiedzieć sobie tak, ponieważ oczywiście ktoś powie, tam zarobię więcej, tam będzie mi lepiej, łatwiej, prawda? Ale właśnie honorat mówi tak, to nie chodzi o to, żeby było łatwiej. To jest ta odpowiedzialność, tak samo jak matka poświęca się swojemu dziecku. Tak? Jeżeli jest dobrą matką, dobrym ojcem jest właśnie w rodzinie ktoś, to się poświęca i nie mówi, że idę na łatwiznę. Tak? No bo ja dzisiaj przywołałem ten problem chociażby tego chodzenia w niedzielę do sklepów, do galerii różnych, prawda? To jest bardzo łatwe. Można powiedzieć, jeszcze, jeśli ktoś ma jeszcze pieniądze, to w ogóle sprawa załatwiona, tak? Zasypać dzieci tymi różnymi kolorowymi witrynami, tymi filmami, jakimiś drobiazgami kupionymi.
Znaczy, bo nam się wydaje, że to im wystarczy.
No właśnie, a to nie wystarczy. Okazuje się potem, że one są właśnie takie, ta młodzież wracająca z Warszawy, prawda, że ona jest wypłukana z czegoś. Ona nie dostała tego, czego tak naprawdę człowiekowi potrzeba, czyli nie dostała miłości, nie ma, nie potrafi zbudować relacji, nie potrafi pracować. To jest też niesamowite.
Zespole.
Dlaczego motywem pracy ma być tylko pieniądz? Bo to jest też problem dzisiaj, prawda? Dzisiaj ktoś nie opłaca mi się, to nie biorę. Prawda? My nie mamy już takiego poczucia. Oczywiście pieniądz jest ważny jako środek, który pomaga nam w utrzymaniu, w życiu godnym, normalnym, co jest bardzo trudne dzisiaj, coraz trudniejsze w wielu przypadkach, ale przecież tak naprawdę tu chodzi o coś więcej, tu chodzi o nasze człowieczeństwo.
Nie, no bo nie mamy takich wzorców. Znaczy, w domu zatraciliśmy umiejętność budowania takiego wzorca. Ja swoim córkom zawsze powtarzam, że słuchaj, to nieważne, ile będziesz zarabiała. Znaczy, najważniejsze, żebyś miała pracę. Pracę musisz mieć, bo praca dowartościowuje cię i czyni z ciebie osobę, która ma poczucie wartości. Wiesz, co jesteś warta. Ale pamiętaj jeszcze jednej rzeczy, że jak się już idzie do roboty, to trzeba wybrać taką pracę, która ma ci sprawiać radość i satysfakcję. Nie leć na kasę, bo owszem, są pieniądze, są pewne zawody, które przynoszą pieniądze, ale jeżeli się w nich nie czujesz dobrze, to przez 40 najbliższych lat będziesz chodziła do pracy nieszczęśliwa. Poczucie jest niestety to, czego nam szalenie brakuje. Znów apel do rodziców. Jeżeli jeszcze już jesteśmy przy tym, to ja mam jeszcze taki obrazowy przykład. Co nas bardziej cieszy? Czy to, że zbudujemy własny dom ciężko pracując? Czy wygramy w totolotkę i kupimy sobie ten dom? Który dom będzie bardziej cieszył? Jakkolwiek życzę wszystkim, żeby wygrywali w totolotkę. Ale co nas będzie bardziej cieszyło? Ojcze, bo niestety czas jest nieubłagany. Ja tylko jeszcze jeden moment w życiu Honorata. Honorat, jak zresztą każdy błogosławiony i większość świętych, w którymś momencie popada, nie wiem jak to nazwać, popada w konflikt, bądź też jego nadaktywność ktoś musi utemperować. I jest taki moment, że i przychodzi na to na Honorata.
Najpierw temperują to przełożeni. Bardzo fajna sytuacja, jest świetny przykład z jego życia, kiedy za Kroczymiu będąc zaczął spowiadać troszeczkę nie patrząc na życie wspólne w zakonie, we wspólnocie. Tak? I zaczyna siedzieć w konfesjonale, który właśnie mu zrobiono, godzinami i zaniedbuje pewne praktyki wspólne. I wtedy przełożony go wzywa i mówi, słuchaj, on jest posłuszny. Nie możesz tak robić, tak, że będziesz cały czas siedział w konfesjonale, nie przyjdziesz na posiłek, nie przyjdziesz na modlitwy czy na jakieś zajęcia wspólne. To jest, wspólnota jest bardzo ważna. Owszem, duszpasterstwo jak najbardziej, ale tak jakby to powiedzieć obrazowo, trochę musisz naładować akumulator też we wspólnocie. On widzi, że ludzie potrzebują i to jest piękne w nim, że on odpowiada na wyzwanie. A z drugiej strony, to się można powiedzieć nie sprzeciwia, to go oczyszcza, jest posłuszeństwo. Od tej pory Konrad mówi, dobrze, na każdy dzwonek wychodzę z konfesjonału. Czekali ludzie. Było tak, że ludzie czekali 3 dni, żeby się niego wyspowiadać. Kolejki stały, ludzie gdzieś tam nocowali po okolicznych domach, żeby czekać, zjeżdżali się z całego królestwa, nawet z zagranicy i po prostu czekali, aby się, czyli charyzmat był, czy to było coś niesamowitego. A druga sytuacja jest taka związana ze zgromadzeniami, które założył Honorat. I ja myślę, że to nawet nie chodziło tylko o nadaktywność, nawet nie chodziło o to, że Honorat sobie przestał radzić z tym wszystkim, bo jak się popatrzy na te listy, jeszcze miał pomocnice, takie siostry, które były jego sekretarkami, które pomagały w to wszystko zorganizować. Pamiętajmy, że to konspiracja była. Mhm. Nikt nie mógł się dowiedzieć, że on koresponduje, że on zakłada zgromadzenia. Przecież te siostry na targach się czasami spotykały i przekazywały sobie, jak nie chcę mówić, że grypsy jakieś, ale jakieś informacje. I informacja też była, wszystko było ukryte. Przecież Rosjanie nie mogli się dowiedzieć, że coś takiego powstało. Ale też niestety to przerosło biskupów. I niestety Nie potrafili sobie z tym poradzić. Mówi, co to jest? To jest zgromadzenie? To jest zakon? Co to jest? Trzeci zakon? Nie wiadomo, co to było tak do końca, bo to kształtowało się dopiero. Pamiętajmy, że to z punktu widzenia naszego już widzimy, dzisiejszych zgromadzeń, które istnieją, to widzimy, to zgromadzenie jest, prawda? Ma swoich przełożonych, strukturę, formację i tak dalej. A wtedy to było coś dziwnego, tym bardziej, że one były bez habitów, po pierwsze, po drugie, nie tworzyły jednego domu, na przykład, w którym mieszkały, czy kilku domów, ale one mieszkały w domach po świecku chodziły, gdzieś tam wśród rodziny nawet, prawda? A okazało się, że one były już, składały śluby, profesje i działały w ten sposób. I w tym momencie biskupi po prostu jakby odebrali honoratowi to dzieło. Oczywiście to też potem honorat zrozumie jako działanie Boże, że on sobie tego nie przewłaszczył, że nie powiedział, jestem guru ich wszystkich i oni od siebie uzależnić wszystkie te siostry. Nie, to jest dzieło Boże. I to pokazało, że też to przetrwało. Tak? Że
dokładnie.
Dzisiaj istnieje z 29 zgromadzeń, istnieje co prawda 17, ale też trzeba zrozumieć, że wiele z nich się połączyło, że niektóre nie przetrwały próby czasu, że
no nie każde
różne
dzieło
historie były związane z tym. Prawda?
Nie, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, bo również w przypadku ojca Pio mamy z podobną sytuacją i to, że
i
ludzie wielcy potrafią być posłuszni.
Tak.
Wielkość nie polega na tym, że sobie nadamy i przypiszemy coś i następnie popadamy w pychę, grzech pychy. Wielcy ludzie są pokorni.
Honorat wiedział, co to znaczy wpaść w pychę, bo bluźnił wcześniej, tak? I miał doświadczenie tego, nie chciał tego powtórzyć i dlatego był naprawdę człowiekiem, wzorem posłuszeństwa, tak posłuszny, że...
A teraz już tylko nas pozostaje ojciec Grzegorz Filipiuk, modlitwa, bo 3 minuty dostał nam do 19:00. Jakkolwiek oczywiście ja się pozwolę jeszcze z ojcem kiedyś umówić na taką przynajmniej 80-minutową rozmowę w któryś wtorek wieczorem, ewentualnie na rejestrację takiej rozmowy, żebyśmy dokończyli. Rzecz, mówię, mnie zafascynowała ta postać. Jak państwa zobaczymy.
Cieszę się bardzo i chciałbym odmówić modlitwę. Dzisiaj akurat jest kolejny dzień nowenny przed wspomnieniem ojca Honorata. Ta nowenna jest sprawowana szczególnie w Nowym Mieście, w sanktuarium, gdzie są relikwie ojca Honorata. Z nami też są relikwie. Przypomnę, że tutaj przywiozłem, stoi relikwiarz tutaj koło nas i mamy obecność tą taką, można powiedzieć, fizyczną ojca Honorata. Dlatego dzisiaj jest poświęcony dzień modlitwy za zgromadzenia honorackie, czyli dokładnie za te wszystkie zgromadzenia, które założył ojciec Honorat. Także pomódlmy się wstawiennictwem Honorata, też prosząc Boga o nawrócenie dla nas, o wierność, o gorliwość, o posłuszeństwo, a także o to, abyśmy nigdy nie zwątpili, tak jak ojciec Honorat to uczynił, bo zawsze byli odważni i wierni. Błogosławiony ojcze Honoracie, patronie życia ukrytego, miej w swojej opiece i oręduj za wszystkimi zgromadzeniami życia zakonnego, których jesteś ojcem. Niech każdego dnia na nowo odczytują, odkrywają swój charyzmat i owocnie włączają się w dzieło nowej ewangelizacji. Wyjednaj im łaskę ewangelicznej miłości i ufnego zawierzenia Bogu. Stawiaj się za nimi, aby umieli iść drogą rat ewangelicznych, byli wiarygodnymi świadkami orędzia Chrystusowego we współczesnym świecie. Niech niosą każdemu człowiekowi braterską pomoc, życzliwe słowo, serdeczne współczucie i dar modlitwy. I jeszcze króciutka modlitwa o nawrócenie. Miłosierny Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i uczyniłeś go gorliwym szafarzem Twojego przebaczenia. Za jego wstawiennictwem daj nam łaskę skruchy, przebacz nam winy, umocnij w miłości i udziel nam łask, o które z wiarą i ufnością Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn prowincji warszawskiej, sekretarz prowincjonalny, rzecznik prasowy oraz odpowiedzialny za wielką nowennę 9 lat przed 100. rocznicą śmierci błogosławionego Honorata Koźmickiego. Dziękuję serdecznie ojcu za dzisiejsze spotkanie.
Dzięki również.